Dogrywka. Dogrywka ciąg dalszy i teraz o koszykówce rozmawiamy, o meczach Stelmetu NA i BC Zielona Góra w Radomiu z tamtejszą Rosą. Już dużo powiedzieliśmy na naszej antenie, choć nie było jakiejś takiej okazji, żeby to wszystko zsumować i podsumować. W każdym razie wiemy jedno, najpierw 1-1 w Zielonej Górze w meczach w hali CRS. Rosa zadowolona, szelmowski uśmieszek na twarzy trenera Wojciecha Kamińskiego. Miałem takie wrażenie, że gdzieś tam, nie powiedział tego, ale że gdzieś tam chodzi mu po głowie: wygrałem w Zielonej Górze u siebie, mogę nawet odprawić Stelmet z kwitkiem. Jedziemy do Radomia. No i to my odprawiamy z kwitkiem Rosę, wygrywamy pierwsze spotkanie, które jak właściwie wiele razy pokazuje Stelmet w wielu obliczach, wiele razy w tym sezonie bywało tak samo. Najpierw wysokie prowadzenie 14-0, 16 punktów do przodu, 19-3 prowadzi Stelmet. Jest pewnie, jest dobrze, jest skutecznie, jest wiara w siebie, dostajemy skrzydeł w pierwszej kwarcie, a potem w drugiej nagle nam Rosa te skrzydła obcina, wychodzi na prowadzenie na początku trzeciej kwarty 50-48, masowanie się w trzeciej kwarcie 10-8 wynik kwarty, a czwarta kwarta należy do Martynasa Gecewiciusa. Stelmet prowadzi 2-1. Nadchodzi mecz numer 4, mecz czwartkowy. Wiadomo, że to ostatnia szansa dla Rosy. Rosa na krawędzi. Rosa walczy, Rosa się bije. Bije się również Stelmet. Mecz na styk cały czas. Czwarta kwarta odpala znowu Gecewicius. Odpala koszarek, odpala Zamoyski i wygrywamy. Przy czym wiele kontrowersji w Polsce ten mecz i ta końcówka wywołuje. Naczytałem się w internecie, jak wiele błędów popełnili sędziowie. I większość mówi, że to były prostelmetowskie błędy, że albo nie widzieli sędziowie fauli Stelmetu, albo, i tutaj jest najwięcej zastrzeżeń, albo odgwizdywali również Rosie faule, których ta Rosa nie wykonała. W każdym razie Rosa chyba również psychicznie, mentalnie się rozsypuje, protestuje, przewinienia techniczne dla Wojciecha Kamińskiego, trenera drużyny gospodarzy Stelmet, to wszystko skrupulatnie i spokojnie wykorzystuje i doświadczeniem wygrywa, spokojem, doświadczeniem w końcówce i skutecznością. I ma 3-1 i wchodzi do półfinału, natomiast okupuje to wszystko kontuzją Jarosława Mokrosa, który łamie palec, aczkolwiek to złamanie nie jest tak mocne, jak się wydawało na początku, bo na początku była mowa o otwartym złamaniu tego palca, o wielotygodniowym, wielomiesięcznym leczeniu. Ostatecznie okazuje się, że on ma to złamanie, nazwijmy to lżejsze, o ile można użyć takiego sformułowania. W sobotę klub podaje w każdym razie całą tą nazwę tego urazu. To przypomnijmy, że jest to otwarte zwichnięcie stawu międzypaliczkowego z awulsyjnym złamaniem paliczka trzeciego palca prawej ręki. Brzmi to dramatycznie, zwłaszcza dla ucha laika. Pan Jarosław pokazywał mi, prawdę powiedziawszy, zdjęcie, jak wyglądała dziura w jego palcu po tym, jak ta kość przebiła mu skórę. Dramatycznie to wyglądało. Uwierzcie mi, nikt nie chciałby czegoś takiego przeżyć. Ból musiał być potworny w każdym razie. Co ciekawe, Jarosław Mokros został w hali do końca tego spotkania, w którym doznał tej kontuzji. Mokros na 99,99999 i tak dalej nie zagra w tym sezonie już na pewno. Tomasz Kelati nie zagra praktycznie też na 100% w tym sezonie i Stelmet z czterema ludźmi wystąpi w półfinałach. Z czterema Polakami zagra z Anwilem Włocławek, nie umniejszając nic Jakubowi Derowi i Dominikowi Grudzińskiemu, którzy też będą na ławce rezerwowych, no to mamy czterech dorosłych, poważnych Polaków. Z Anwilem gramy w piątek i w niedzielę. Dzisiaj próbowałem o tym porozmawiać z właścicielem naszego klubu Januszem Jasińskim, ale wiedziałem, że on jest na Final Four Basketball Champions League i na tej Lidze Mistrzów był, wczoraj wieczorem oglądał finał. Dzisiaj po południu przyleciał do Poznania około godziny 17, parę minut po 17 się słyszeliśmy, więc poprosiłem go w ogóle od razu o komentarz do finału, a w tym finale spotkało się Monako, to, które wyeliminowało w 1/8 finału nasz Stelmet. Spotkało się Monako za AEK Ateny, AEK Ateny u siebie w hali wygrywa i zdobywa tę ligę mistrzów, więc na początek z Januszem Jasińskim, którego teraz posłuchacie, rozmawiamy chwilkę dosłownie o tej lidze mistrzów, natomiast później o tym, co w Radomiu i o tym, co przed półfinałami z Anwilem Włocławek. Janusz Jasiński w dogrywce w Radiu Zielona Góra.
Dwa słowa dosłownie o finale Basketball Champions League, Monako w finale, które wyeliminowało Stelmet, ale przegrywa. Jak tam ten finał generalnie, jak to wszystko wyglądało? Jak pańskie odczucia już na sam koniec rozgrywek?
Czy na pewno widać, że rozgrywki rosną na znaczeniu, tak? Czyli jak mogę porównać ten finał do zeszłorocznego na Teneryfie, to jednak wielkość miasta, wielkość areny, 18 tysięcy ludzi w Atenach, atmosfera, jaka była w ciągu tych wszystkich meczy. Wiadomo, że wtedy, kiedy są gospodarze, no to tam wtedy ta hala po prostu jest rozgrzana do czerwoności. To daje na pewno niezapomniane wrażenia. No, w takich warunkach ciężko każdemu było grać z AEK-iem. W związku z tym myślę, że ten szósty zawodnik tutaj stał się decydującym i tak samo jak w meczu z Mursią, który wygrał AEK 2 punktami, tak już w tym ścisłym finale, gdzie do ostatniej sekundy praktycznie można jeszcze było odwrócić losy tego meczu. Mecze zacięte, piękne widowiska, no ale AEK zdecydowanie był drużyną, która zasłużyła sobie na to, żeby zdobyć ten puchar.
A w międzyczasie Stelmet awansował do półfinału. Pan widział trzeci mecz czwartego, nie widział na żywo, nie wiem, czy pan oglądał przekaz internetowy. Natomiast no co, kolejny raz w półfinale Stelmet, trochę z kontrowersjami na koniec te mecze, z Radomiem ten ostatni. W każdym razie, jak pan to odbierał w Grecji?
Wie pan co, no nie oglądałem, więc trochę mam wypaczony obraz przez te komentarze, natomiast mam całkowicie sprzeczne informacje ze sztabu naszego i z tego, co internet się rozgrzał do czerwoności. No powiem, dla mnie jest to żenujące, jeżeli na takim poziomie my mówimy o tym, że Stelmet, nie wiem, wygrał dlatego, że sędziowie nam pomogli. No to jest po prostu śmieszne. Mi się wydaje, że za dużo w Polsce było chętnych do tego, żeby nas widzieć poza playoffami i w związku z tym nie byli obiektywni, rozumiem, rozgrzane głowy i tak dalej. Wydaje mi się, że sędziowanie było na właściwym poziomie. Nie odbiegało w żadnym wypadku od innych. Wydaje mi się, że przynajmniej na tym meczu, w którym ja byłem, jeszcze tym trzecim, jest prawdą, że pozwala się grać i tak powinno być. Przynajmniej w tym trzecim tak meczu było. W czwartym nie będę się wypowiadał z osłoną milczenia co do opinii różnych dziwnych ludzi w Polsce. Myślę, że zasłużenie jesteśmy w szósty raz z rzędu w półfinale Mistrzostw Polski. Walczymy. Mamy duże problemy, bo wiadomo, że kontuzje nas cały ten rok prześladowały i teraz nas jeszcze dopadły. Mamy czterech Polaków z rotacji podstawowej, którzy nam zostali, także musimy ich bardzo mocno szanować i o nich dbać. Mamy też, no wiadomo, z każdym meczem coraz trudniejszą sytuację też wśród zawodników zagranicznych, w sensie tym, że teraz każdy mecz jest bardzo ważny, w każdym trzeba być 100% przygotowany, więc koncentracja, jeszcze raz koncentracja. Myślę, że to są zawodowcy i teraz jest czas dla zawodowców i pokażą swoją siłę i moc. Natomiast będzie bardzo ciężko i zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo, nazwijmy, trudny dla nas okres.
No właśnie, ostatnie pytanie właściwie, to dziwnie zabrzmi, jakie ma pan wizje związane z meczami z Anwilem?
Znaczy ja jestem takim bardzo spokojnym optymistą, to znaczy każdy mecz będzie miał bardzo dużą dramaturgię, natomiast jednak liczę, że tutaj już będą decydowały naprawdę niuanse, między innymi te, która drużyna to psychicznie lepiej wytrzyma. To jest jedna kwestia. No i druga kwestia, wydaje mi się, że bardzo duży będzie wpływ kibiców, tych właśnie rzeczy, o których zaczęliśmy w czasie rozmowy, że po prostu mamy dzisiaj taką sytuację, że to kibice mogą w jednym czy drugim meczu przeważyć, więc gorąca hala w Włocławku będzie pomagała włocławianom, natomiast nam, mam nadzieję, że nasi kibice też dopiszą, chociaż mecze są w tygodniu, są w ciężkich porach, 17:30, więc no na pewno łatwo nie będzie.
Tak mówi właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra, Janusz Jasiński, a teraz błyskawicznie, bo tego czasu nam tutaj dzisiaj może zabraknąć, więc błyskawicznie przenosimy się do Włocławka. We Włocławku w Hali Mistrzów oczywiście te pierwsze dwa mecze w piątek i w niedzielę to są zdecydowanie oczywiście lepsze terminy do oglądania pewnie dla kibiców niż w środku tygodnia. Tam zapowiada się frekwencja, no zapowiada się, będzie frekwencja 100%, a nawet ponad, zakładam, że gdzieś tam troszeczkę więcej niż 100% ludzi wypełni te hale. A ja dzisiaj zadzwoniłem do Michała Fałkowskiego. Współpracujemy od kilku lat, jeśli chodzi o kontakt dziennikarsko-klubowy, ponieważ Michał od kilku lat pracuje w Anwilu Włocławek. Wcześniej był dziennikarzem z ostrym piórem, ze świetnym ostrym piórem. Od pewnego czasu pracuje w Anwilu Włocławek, jest media managerem, zresztą świetną robotę medialną, marketingową wykonuje. Jest
człowiekiem oddanym sercem Anwilowi Włocławek, co będzie pewnie słychać w tej rozmowie, więc Michał Fałkowski z Włocławka, który jest silny, który ma Almeidę, który ma Hosleya, który ma Eringtona, który ma kogo tam jeszcze? Łączyńskiego, Leończyka, Sobina, Wojciechowskiego czy Zyskowskiego i no, wydaje mi się, że faworytem półfinału to właśnie ta drużyna jest. A co na to Michał? A posłuchajcie naszej rozmowy. Zaczniemy właśnie od frekwencji i biletów.
Bilety podobno wyprzedane, półtorej godziny podobno tyle zajęło kibicom, żeby je wykupić.
Tak, potwierdzam, na piątkowy mecz półtorej godziny i biletów nie ma. Internet, nie tylko internet mamy. Mamy taki tutaj we Włocławku taką okoliczność przyrody, że wszystkie bilety trafiają do informacji turystycznej. Tam kibice już doskonale wiedzą, że tam należy się kierować w momencie, kiedy uruchamiamy sprzedaż. I tych biletów rzeczywiście, tam kolejeczka była od rana. Ale szybko gdzieś tam nikła i półtorej godziny nie było, 3 godziny i nie było biletów na drugi mecz na niedzielny.
A to ciebie zapytam, chociaż to może dziwne, ale zapytam ciebie, a z Zielonej Góry dużo masz zamówień? Wiesz, jaka grupa przyjedzie?
Nie wiem, nie znam, nie wiem, czy ktoś prywatnie przyjeżdża, bo tego jakby nie śledzimy. Wiem, że przyjeżdża grupa około 50 osób na mecz niedzielny, zorganizowana grupa. W piątek sobie wasi kibice odpuszczają bardzo. Mnie to nie cieszy, bo ja uważam, że kibice powinni jeździć na mecze wyjazdowe, zwłaszcza na tym etapie.
Mnie to dziwi. No, ale to już osobna historia. A powiedz, jak widzisz akurat teraz te kolejki i tą sprzedaż biletów, to czujesz, że ten sezon, po tym kapitalnym waszym sezonie zasadniczym, to jest taki sezon, gdzie ta temperatura w narodzie jest rzeczywiście jakaś taka strasznie wysoka i nadzieja, no, na złoto nadzieja, chociaż najpierw na wyeliminowanie z Telmetu jest jakaś taka szczególnie duża w tej chwili, w tym roku?
Nie wiem, czy odnośnie Stelmetu ona jest szczególnie duża, natomiast sama sobie, jakby odcinając naszych rywali, naszego rywala Świecinale, czy naszego rywala obecnie, czyli wasz Stelmet, czy ewentualnego rywala w finale, to rzeczywiście tak, nadzieja, temperatura wrzenia. Taki film kiedyś był chyba o wejściu na Everest, więc rzeczywiście my na ten Everest wchodzimy już kilka lat, liczymy, że w tym roku się uda spiąć na najwyższy szczyt. Oczywiście, że tak. No wiemy w jakim sytuacji jesteśmy. Każdy zna naszą historię z zeszłego roku. Gdzieś tam już 2 lata temu były takie podejścia. Nie wyszło. W tym roku jest mocno. To wszystko jakoś tak się kotłuje. My też czujemy tą presję. Ona jest czasem pozytywna, czasem jest negatywna. W tym sensie, że czasem może plątać ręce i nogi koszykarzom. Na szczęście w tym roku nic takiego nie miało miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie miało. Tak, no jest taka atmosfera takiego wzajemnego nakręcania się, że to jest ten sezon, że to jest ten czas, kiedy ten mistrz z Zielonej Góry, 4 złota, tak? 4 złota w
tak,
5 lat.
Tak, tak.
4 złota w 5 lat, no tutaj szacunek bezwzględnie, bo to jest osiągnięcie. No niemniej na każdego przychodzi pora i liczymy w Włocławku, że i na was przyjdzie pora w tym sezonie.
A powiedz mi, a przed tym turowem, o tej traumie mówiło się strasznie dużo. Rzeczywiście tak wewnątrz też jakaś taka obawa, niepokój we Włocławku i w klubie, że kurczę, fajnie, nie po raz pierwszy sezon zasadniczy, ale tak trochę drżymy przed tym turowem, czy raczej teraz jednak na pewniaka szliście?
Nie drżyliśmy przed turowem. To jakby nie tak. Ta trauma, dwie rzeczy. Ta trauma oczywiście na pewno w nas była. To tak jak gdzieś, bo ja przygotowywałem to wideo.
Ktoś nawet ci zarzucał, zdaje się, że po co cofacie się do traumy, jak macie myśleć o mistrzostwie, tak?
Tak, natomiast to były, oczywiście były takie głosy właśnie, a dlaczego, a po co sięgać pamięcią wstecz i patrzeć, co było, to jest nowy sezon, nowe rozdanie. Natomiast moją taką, moim pomysłem właśnie było to, żeby spiąć te dwie kwestie tą taką klamrą, czyli cofnąć się do tego naszego sezonu, bo tak naprawdę, skoro nasi kibice przez cały sezon, większość z nich, takie głosy się bardzo często pojawiały, mówiły, że dobra, pierwsze miejsce w zasadniczym, czy tam, nie wiem, to była 10. kolejka, czy 15., czy 20., któraś, mówili, że spokojnie, no przyjdą play-offy, przyjdzie czas, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no to skoro tak nasi sami kibice w Włocławku czuli i my też w klubie też gdzieś do tego wracaliśmy, zdając sobie sprawę, że gramy dobrze, ale te play-offy znowu nas zweryfikują w taki lub inny sposób, no to dlaczego właśnie tego motywu nie wykorzystać? Natomiast to jest jedna rzecz, także to jest ten pomysł, żeby spiąć te kwestię klamą, to jest ta porażka, to jest element naszej historii, która jest naszą historią i jakby od tego nie uciekniemy. Tu nie chodzi o to, że wracamy, rozpamiętujemy. Nie, no wracamy w tym kontekście, że chcemy, żeby te demony w przeszłości, one zniknęły i rzeczywiście zniknęły po tym turowie. Natomiast druga kwestia to jest to drżenie, o którym wspomniałeś. Nikt tutaj na turów nie drżał. To nie było tak, że my mieliśmy jakąś bojaźń, że o Boże, co to będzie, że znowu tak jak rok temu Czarni, taki teraz turów sprawi niespodziankę. No raczej byliśmy pewni swego, pewni, że dobrze gramy, że ta historia już się drugi raz nie powtórzy i właściwie mogę mówić o sobie bardziej, ale ja po tym naszym pierwszym meczu z Turowem byłem pewien, że tutaj się nic nie stanie i będą trzy szybkie rundy.
A powiedz, bo ty jesteś blisko Igora Milicicia, a po nim coś takiego widziałeś, że kurczę, ten play-off, co to będzie?
Czy on też okrzepł
dzięki tym przegranym być może poprzednim latom, tak?
Tak, to wiadomo, to się często tak mówi. Ja na przykład słyszałem taką historię o Michajlu Uwalinie, o waszym byłym trenerze, że on się stał tak naprawdę takim trenerem sukcesywnym w momencie, w którym parę razy dostał od życia, oczywiście mówię o sporcie, mówię o koszykówce, że parę razy gdzieś musiał przegrać, żeby później móc coś osiągnąć także z waszym klubem. No i tak to jest chyba z tymi trenerami, że dopóki oni nie smakują tego, że mogą leżeć na deskach w wyniku różnych dziwnych okoliczności, czasem w wyniku takich, których nigdy nikt nie pomyślał, że tak się może wydarzyć, to tak naprawdę tymi mocnymi, najlepszymi trenerami chyba się nie mogą stać do tego momentu. I tak to troszeczkę było, tutaj z naszym trenerem, z Igorem Miliciciem. Natomiast tak jak Igor Sindideo powiedział, to jest nowe rozdanie, on ma w sobie tą siłę, żeby sprawić, że kibice zaczną postrzegać go inaczej, a nie tylko przez pryzmat poprzedniego sezonu. Myślę, że on się uporał już dużo wcześniej. Na pewno, zresztą też pamiętam taki wywiad, robiliśmy chyba we wrześniu z Igorem. Wrzesień, sierpień, październik, jakoś na początku sezonu, w którym on mówił, że to chwilę trwało, ale minęło. Więc ja jestem w stanie, na tyle jesteśmy tutaj blisko, że jestem w stanie w to wierzyć i zapewnić, że rzeczywiście tak jest.
A powiedz mi taką rzecz, nie chcę, żeby było kontrowersyjnie jakoś na siłę, natomiast nie wiem, czy denerwowaliście się, czy denerwowałeś się, jak mówiono, że specjalnie odpuściliście ostatni mecz ze Stelmetem, bo na ten Stelmet za szybko nie chcieliście jednak wpaść. Dużo głosów takich się pojawiło, że Anvil ustawia się, że Stelmetu nikt nie chce
nie,
i Anvil
nie,
też.
Ale to
nerwy
to
były u was wkurze, nie byliście?
Nie,
czy może tak
nie.
było? No bo też
spokojnie,
dobrze wiemy,
spokojnie.
Że to jest element, nie wiem, Mistrzostwa Świata Siatkarzy, jak te drabinki, niektóre drużyny celowo przegrywały, tak, mecze i były głosy, że to nie fair, natomiast jest możliwość, proszę bardzo, wykorzystajmy.
Ja osobiście siatkówki bardzo nie lubię, nie oglądam, nie wpisałem
o zasadę,
się w ten nurt.
O zasadę.
Ja wiem, o czym mówisz. Natomiast jakby mówię, że nie lubię, ale znam oczywiście mechanizm i pamiętam, bo o tej drabince się gdzieś tam mówiło głośno. Nie, my nic takiego w Włocławku tutaj nie... Pytałeś, czy mnie to denerwuje? No oczywiście, że nie, bo każdy ma prawo gdzieś tam w internecie, ten Twitter jest takim coś nośnikiem wszelkich informacji, szybkie pytania, szybkie odpowiedzi, trzeba mocno reagować. Ja też dostawałem pytania, że co to w ogóle jest, dlaczego się położyliśmy przed Stelmetem. Oczywiście przed Stelmetem się nikt nie położył. Prosta przyczyna, gdyby to jeszcze od nas w 100% zależało, ale to nie zależało w ogóle nic od nas tak naprawdę, bo my przegrywając czy wygrywając ze Stelmetem, to i tak...
Ale zwiększało prawdopodobieństwo, że was nie będzie
na czwartym
miejscu, przepraszam.
Nie, tak. nic nie zwiększało moim zdaniem, dlatego że i tak musielibyśmy, gdybyśmy chcieli coś tam knuć pod nosem i jakoś ustawiać tą tabelę, to i tak później się wszystko sprowadzało do tego, jak się skończy mecz Polski Cukier z Stelmet Enea, a na to nie mieliśmy żadnego wpływu, więc tak naprawdę kompletnie nas to nie interesowało. Ja powiem, jak to było z tą końcówką sezonu, bo rzeczywiście tych porażek było troszeczkę więcej niż we wcześniejszych miesiącach. Ten komfort pierwszego miejsca i tej bezpiecznej przewagi kilku zwycięstw nad wami, nad Stelmetem, nad Polskim Cukrem, ten komfort tego pierwszego miejsca i taka okoliczność, że w ostatniej kolejce graliśmy z Polfarmą, co do której mieliśmy uzasadnione podejrzenie, że już nie będzie grała absolutnie o nic, spowodował, że troszeczkę Igor Milicic mógł tak tutaj przykręcić śrubkę. To jest takie sformułowanie, którego użył kiedyś Saszo Filipowski, nie wiem, czy pamiętasz, grając we Włocławku właśnie przed dwoma laty chyba. To był taki moment, że wy przyjechaliście, to Szymon Szewczyk grał u was jeszcze i zagraliście bardzo słaby mecz, ofensywnie rzucone w lewo, przekroczyliście barierę 60 punktów i pamiętam, że Saszo powiedział na konferencji, że to jest taki moment, kiedy przykręca śrubkę zawodnikom, żeby oni tego kopa energetycznego dostali za kilka tygodni, bo to też była końcówka sezonu zasadniczego i tak też było tutaj w naszym przypadku. Mocno zawodnicy zostali w kość po to, żeby fizycznie mogli się odbić w play-off. My to przerabialiśmy rok temu, tylko w zeszłym roku wykorzystywaliśmy terminarz, mieliśmy serię meczów ze słabszymi rywalami, Siarka, Lublin, Polfarmek, no nie chcę, nie umieszam tym zespołom, ale one były wówczas w dole tabeli, to się działo w marcu. I ta szóstka została przekręcona w marcu, okazało się, że kwiecień mieliśmy rewelacyjny, bo pokonaliśmy wszystkie zespoły, a w maju już tej pary gdzieś brakowało, więc teraz to opóźniliśmy o miesiąc. Korzystając z tego dobrodziejstwa, że wypracowaliśmy sobie przewagę we wcześniejszych miesiącach. Mam nadzieję, że opowiedziałem o tym dosyć składnie.
Zrozumiałem. Natomiast powiedz taką rzecz, prosta rzecz, to najprostsze pytanie o faworyta. Jak powiedziałeś, że wy wierzycie w to, że czy Włocławek w ogóle wierzy, że to nadszedł czas pokonania Stelmetu. Rozumiem, że jak sportowo już się tematem zajmiemy i ty jesteś człowiekiem z Anwilu, to też jak rozłożysz na czynniki pierwsze obie drużyny, uważasz, Anwil Włocławek jest faworytem, tak?
Absolutnie nie.
Aha, no to teraz mnie zaskoczyłeś.
Faworytem jest mistrz Polski.
No ale kto wygrał rundę zasadniczą?
Dopóki mistrz Polski mistrzem Polski jest, to zawsze będzie faworytem, bezwzględnie na inne okoliczności. Oczywiście my, jako Anwil Włocławek, czujemy się silni, mocni, pewni siebie, chcemy podjąć tą rękawicę, ale jednocześnie też pamiętamy, że w Zielonej Górze dawno już nie wygraliśmy. Wy z kolei wygrywaliście w Włocławku. Dodatkowo to serducho mistrz, którego lekceważyć nie można, powoduje, że to w mojej ocenie, w moim odczuciu to Stelmet
na okej, zostawiamy przekomarzanki. Dobra. A czterech Polaków zdrowych tak naprawdę w Stelmecie nie przekonujecie, że szala przechyla się w waszą stronę?
Możemy się mówić na rozmowę po pierwszym meczu, wtedy będzie troszkę będzie widać, czy Andrzej Urlep mimo waszych kontuzji. Z tego miejsca chciałem też jeszcze powiedzieć, współczuję bardzo serdecznie, bo my to przerabialiśmy właśnie w poprzednim playoffie i dwa lata temu, kiedy wypadał nam Michał Chyliński dwukrotnie, Robert Kimiński, Bartek Widuszko i tak dalej. I to zawsze nam utrudniało bardzo mocno osiągnięcie naszych celów, więc współczuję Jarkowi Mokrosowi, współczuję Tomkowi Kelatiemu, bo na pewno to jest duży problem i na pewno chcieliby być na parkiecie. Tak, to na pewno niewątpliwie jest kwestia, która utrudni wam życie. Natomiast czy przechylisz, ale Przemek Zamojski, Łukasz Koszarek, Filip Matczak, Adam Krycaniuk, wszystkich, cały ten kwartet znam z kadry, wiem jak potrafią grać i to nie zawsze chodzi o punkty, czasem chodzi o dobre zasłony, zbiórki, walkę i
mało ludzi, zmęczenie, rotacja
ale
utrudniona.
Z drugiej strony doświadczenie, które się nabywa przez lata, tego zabrać nie można i to jest coś, czego nie wolno niedoceniać. Tak widzę, że cały czas zmierzasz, żebym ja powiedział, że Anwil jest
znaczy,
faworytem.
Czy nie jestem koszarkiem ani Urlepem, który ostatnio też powiedział, że to Anwil jest zdecydowanie faworytem w tej chwili. Natomiast takie mam odczucie wewnętrzne, że tak jest po prostu.
To jest twoja opinia, bardzo proszę. To jest opinia też, myślę, ludzi wielu z Zielonej Góry, ale też może być i ludzi z Włocławka. No. Ja tak trochę muszę gdzieś dyplomatycznie tutaj lawirować. Łukasz Koszarek, wszyscy znamy poczucie humoru Łukasza. Łukasz bardzo lubi sobie wbić szpileczkę. Mi się przypomina od razu taka sytuacja sprzed 2 lat, gdy napisał na Twitterze, że sędziowie nie gwizdzą nic właściwie w kontekście ewentualnych wojarzy podkoszowych Dawida Jelinka i chciał, że po tym meczu bardzo mocno na tego Dawida Jelinka zaczęto zwracać uwagę. No takie sytuacje. Zresztą Łukasz też pokazał próbkę swoich możliwości właśnie rok temu w Włocławku, gdy powiedział, że to Anwil jest faworytem do złota. Okej, umówmy się, że to jest 50-50. Na pewno Anwil ma atuty i ma przewagi w kontekście Stelmetu, ale to też nie jest tak, że ten Stelmet nagle jest taki straszny, jakim go czasem nawet wy w Zielonej Górze malujecie. Tak często słucham tego, co się dzieje u was w radio, słucham tych audycji i to wszystko jest malowane często w takich bardzo czarnych barwach, ale to chyba nie jest
ale
tak.
Ale co ciekawe, wewnątrz zespołu tak też chłopaki mówią i sam
no,
trener.
No to już
tak?
ja nie będę tego komentował, bo chyba mi po prostu nie wypada. Przez szacunek.
No dobra, to inaczej zapytam. To powiedz, jak ty osobiście, ty Michał Fałkowski, widzisz Stelmet przez cały sezon zasadniczy i przez tą pierwszą rundę z Rosą Radą? Twoja ocena tej drużyny?
Naprawdę ja jako Michał Fałkowski nie mogę tego zrobić, bo tam zawsze jest ja jako Michał Fałkowski, jednocześnie media menedżer klubu koszykówki Włocławek i jednocześnie gdzieś ta kadra wokół tego. Ja od zawsze bardzo lubię to powiedzenie, nie lekceważ serca mistrza, bo coś w tym rzeczywiście jest. No, liczba meczów, które rozegrali koszykarze z Stelmetu, takich meczów o stawkę w ostatnich latach jest nieporównywalnie większa niż koszykarze Anwilu. Natomiast to też jest tak, że na każdego, tak jak powiedziałem wcześniej, na każdego przychodzi, mówiąc potocznie, pora i czasem jest tak, że ten głód zwycięstwa daje tą przewagę i jest dużo bardziej warty niż to doświadczenie nabyte w poprzednich latach. Gdzieś kolejne zdobywane złote medale czy kolejne trofea powodują, że no, człowiek się nasyca, tak? No, to jest takie bardzo ludzkie i nie tylko w wymiarze sportowym można w tym kontekście mówić. Po prostu zdobywając coś rok po roku, nagle staje się to nam bardzo powszechne, takie zupełnie oczywiste, a tymczasem za rogu
głodne rottweilery wyskakują.
Tak, wyskakują głodne rottweilery, które są żądne krwi po tych kilku latach posuchy i czują, że mają tą szansę, którą mogą wykorzystać. To też jest trochę tak, że Stelmet, ja w mojej ocenie, Stelmet musi, Anvil może, to też bardzo taki wyświechtany slogan, ale z kolei wam uciekł w tym roku Superpuchar, uciekł Puchar Polski. Więc tak, to też tak trochę jest, że ten Stelmet, żeby ten sezon okazał się kompletnie, żebyście chętniej do niego wracali w przyszłości, no to musicie coś wygrać.
Ale jak podsłuchujesz, to słyszysz, jak Janusz Jasiński przygotowuje tak powoli, że się może koniec epoki wydarzyć?
Troszkę tak. Trochę gdzieś mam takie wrażenie, że pan Janusz Jasiński nawet powiedział to chyba przed sezonem, takie zdanie, że chciałby, że on coś takiego padło, że chciałby, żeby ten kibic, który przychodzi do hali CRS, to tak się zastanawiał trochę, czuł taki trochę niepokój. Czy wygrają? A może przegrają? A może będą musieli się postarać? Chyba takie coś zdanie padło właśnie w rozmowie z tobą. I to takie właśnie pierwsze symptomy.
To też o głód wygrywania, właśnie o czymś takim mówił, że chciałby, żeby kibic w Zielonej Górze też kibic, żeby poczuł głód wygrywania. No.
No cóż, no tak jak powiedziałem na początku, 4 mistrzostwa w 5 lat to jest absolutnie coś niebywałego i bardzo pozytywnego, ale jednocześnie to jest coś, co sprawia, że gdzieś czasami ta czujność zostaje uśpiona, a inne zespoły, i nie mam na myśli tylko Anwilu, chociaż oczywiście Anwil przede wszystkim, ale też zespoły z Torunia czy Ostrowa Wielkopolskiego, tylko mam wrażenie na tę okazję czekają.
Jasne, chcę cię zapytać, nie wiem, czy będziesz mógł odpowiedzieć znowu z tego swojego widzenia.
Wszystkie twoje pytania odnoszą się do tego, czy ja mogę, czy nie mogę. No nie na wszystko mogę.
Wiem, że dyplomacja jest. Ale chcecie, pracowałeś przy koszykówce we Włocławku, kiedy Andrzej Urlep był trenerem Anwilu, prawda?
Oj, to tak, nie. Od razu może zbijmy to pytanie, dlatego że ja to były moje absolutne początki.
Chciałem cię zapytać, czy widzisz jakby w grze Stelmetu starego Andrzeja Urlepa, czy teraz to już jest zupełnie coś innego, czy dziwisz się temu, co gra Stelmet, patrząc na grę Anwilu sprzed lat i czy widzisz, że Urlep inaczej w tej chwili pracuje po prostu?
Nie, od razu zbiję to pytanie. Tutaj, jeżeli bym podjął się odpowiedzi, to po prostu wyszłaby natychmiast moja niekompetencja na wierzch, dlatego że to były takie początki, które ja właściwie uczyłem się takiego dziennikarstwa, więc w takim pojęciu rzetelności i wiarygodności. Nie podajmy się tego, bo bardziej mógłbym rozmawiać o Andrzeju Urlepie z pozycji kibica Anwilu, który szalał wówczas gdzieś tam właśnie w klubie kibica.
Dobra,
za koszem i tak to było.
To jeszcze teraz chcę o Anwil zapytać, a właściwie o niejakiego Q i Iwana Almeidę i ich współpracę i w ogóle jak to u was, jak to tam w środku w tym Anwilu jest, bo to też dobrze wiesz, co się pisze, tak, że oni obydwaj wielkie ego, jeden z drugim to właściwie współpracować nie może, a każdy chętnie wziąłby mecz na siebie i wy macie problem wewnętrzny z tymi chłopakami?
Nie. Oczywiście, że odpowiadając na jedno z swoich pytań, bo tam chyba z trzy zawarłeś jednocześnie. Tak, wiem, co się pisze, to się pisało, bo teraz już się nie pisze, bo oczywiście Q zaczął grać, włączył ten swój playoff mode i nagle się okazuje, że ten transfer Q jest strzałem w dziesiątkę. Co do Iwana, jakoś tak się nie ma takiej sytuacji, w której Iwan, no teraz ten trzeci mecz z Gorzelcu zakończył z dorobkiem 5 punktów, bodajże chyba jego drugie spotkanie w sezonie, kiedy nie przekroczył przynajmniej 10 oczek. Natomiast nie ma żadnych problemów, to są profesjonaliści. To też jest taka kwestia, że Iwan jest naszym liderem punktowym. Od samego początku sezonu jest tą postacią wiodącą w ofensywie. No Q przecież jest na tyle doświadczonym z kolei. To nie przychodzi Q, który ma 26-7 lat, walczy o kontrakt jakiś wysoki gdzieś w Turcji, Rosji jeszcze. No nie, to nie jest taki zawodnik. To jest zawodnik, który ma 34 lata. On już wie, że w swoim życiu zagrał co miał zagrać. Tak mam,
ale, mówię, ale oni się dotarli, ale dotarli się od początku według ciebie, czy jednak chwilka takiego docierania się musiała nastąpić, czy patrzyli może bykiem na siebie, a kto tu weźmie te lejce w dłonie?
Doskonale, doskonale. Nie, właśnie to chcę powiedzieć, że Q nie podjął takiej kwestii, że ja tutaj muszę się rozepchać teraz łokciami, pokazać, że ja tu jestem taki śmaki człowaki, lepszy, gorszy, nieistotne. Nie, nie, nie było w ogóle takiej kwestii. Iwan, oczywiście Iwan, jak usłyszał, że przychodzi nazwisko dla niego absolutnie nieobce, bo przecież nazwisko Hosleya jest znane w Europie, no spiął się, żeby pokazać też się na tych pierwszych treningach z jak najlepszej swojej strony. Natomiast to obaj zawodnicy szybko złapali wspólny język, na tyle szybko, że nawet bardzo chętnie zaczęli grać ze sobą na meczach we dwójkę i tutaj trzeba było ich troszeczkę przyhamować, że halo, halo, ale tu jeszcze jest, tak, jeszcze, tak, jest, jeszcze są inni koszykarze w zespole Anvilu równie ważni i to taki był, to też się zbiegło z tym naszym słabszym nieco momentem pod koniec rundy zasadniczej, że są też postaci, które muszą mieć piłkę w rękach, które muszą korzystać z podań. Josip Sobin, Ante Delasz, Jarek Zyskowski, Paweł Lończyk. To nie może być tak, że dwóch zawodników, czy tam, nie wiem, no nieistotne, nawet nie mówię teraz w kontekście naszego Almeidy i Hosleya, tylko ogółem. No nie jest tak, że dwóch gra, a reszta patrzy. Więc w tą stronę tutaj, jeżeli już to takie, to tu musieliśmy troszeczkę sytuację skontrolować, natomiast nie ma problemu. Zresztą to też jest taka kwestia, że Iwan jest graczem u nas w zespole, takim łowcą punktów, tak? On dobrze się czuje w kontrataku. My też mamy tą strategię taką zbudowaną, żeby dużo tego kontrataku biegać. Mamy wypracowane izolacje na Almeidę, żeby wykorzystywał swoją szybkość, zwinność, też zasięg ramion. Natomiast Q się w to wszystko wpasował na zasadzie, to ja tutaj dam ci piłkę, dobrze ci odegram w tempo, tutaj ten mizetnie, to też mu podam gdzieś tam między dwoma zawodnikami, zresztą dobrze znacie Q, wiecie, jaką potrafi zagrać. Bardziej nie tyle co rzucanie punktów, co gdzieś te wszystkie inne rzeczy, asysty, przechwyty, na tym buduje swoją grę i na tym też korzystałem.
Dobra, to będziemy kończyć, powiedz tylko, masz jakąś dziwnie zabrzmi wizję dotyczącą tego pojedynku, tego
oczywiście, punktu? Że mam, ale oczywiście, że się z nią nie podzielę.
Ale nie chodzi mi o wynik, tylko czy będziemy mieli twarde mecze, czy mecze wielopunktowe, czy obrona, czy atak, czy szaleństwo, czy co? Jak sobie to wyobrażasz?
Szaleństwo jest metoda. To może inaczej powiem. Ja mam taką wizję, że ta seria się skończy w czterech meczach.
W czterech meczach skończy się seria. Anvil Włocławek, Stelmety na ABC Zielona Góra. Mówi Michał Fakowski, media, menedżer Anvilu Włocławek. Świetny facet, jak słychać, wiedzący wszystko o klubie z Anvilu, a to, co może, to, co mógł, to nam przekazał. To dziękujemy mu serdecznie, a teraz błyskawicznie gramy jeszcze rozmowę z Arkadiuszem Miłoszewskim, jednym z naszych trenerów, Stelmetu NIBC Zielona Góra. Od przyjazdu z Radomia nasi koszykarze mieli 3 treningi. No i dzisiaj z panem Arkadiuszem spotkałem się przed treningiem popołudniowym. Ten trening miał się zaczynać o godzinie 17 i porozmawialiśmy sobie o tym, co w drużynie zaczęliśmy. Od tego największego problemu, który Stelmet ma w tej chwili.
Łamigłówka najpierw, tak? Zadanie maturalne. Mecz trwa 40 minut. Masz w drużynie 4 Polaków. Po parkiecie musi biegać cały czas 2. Co robisz? W jaki sposób ich wykorzystujesz? Pół żartem, pół serio, a teraz na serio. Panowie, już się trenerzy zastanawialiście, jak to zrobicie z tymi 4 Polakami, bo to wasz największy problem w tej chwili?
No to jest tak, 4 razy 40 minut, tak? To nam wychodzi dużo, 160 i trzeba podzielić na 4. Ktoś będzie musiał grać pewnie 30, ktoś 10 na przykład, albo nie wiem, no, 1, 20, 20, 20, tak równo można podzielić. Nie zastanawialiśmy się nad tym na pewno.
Ale będziecie się zastanawiać, czy wyjdzie w trakcie meczu tak naprawdę?
Wyjdzie w trakcie meczu. Ja wczoraj tam podsunąłem trenerowi taką myśl, bo na treningu takim 5 na 5 w jednej drużynie było 3 Polaków. Ja mówię trenerze, że może od razu byśmy podzielili tych dwóch tu, żeby... A trener, nie, to akurat jest mało ważne, czyli nie przywiązujemy na ten moment do tego jakiejś takiej wagi, że dzielimy minutami, tak będzie i tak nie wiem, taki scenariusz obieramy i tak będziemy grali, tak nie robimy. No tutaj na pewno duża odpowiedzialność będzie na tych 4 ludziach podstawowych, którzy grali, tak, bo nie przypuszczamy, że chociaż może jak trzeba będzie, to skorzystamy też z Jakuba Dera, nic mu nie umniejszając, tak, ale on tych minut na parkiecie nie miał prawie wcale, czy Dominik Grudziński, bo oni będą takim uzupełnieniem składu, czyli tych 4, których mam na myśli, czyli Łukasz Koszarek, Przemek Zamoński, Filip Matczak i Adam Chydzaniuk, oni we 4 tak naprawdę mają dużą odpowiedzialność na sobie, dużo minut, będą mieli tak zwany confidence, bo tych minut gdzieś tam im już na przykład Filipowi nikt nie zabierze, gdzieś plusy są. Trzeba wyciągnąć plusy takie, że będą mieli więcej minut, będą pewniakami, nie będą te minuty im zabierane, czyli duża odpowiedzialność na nich, ale jednocześnie będą mieli pole do popisu.
W drugą stronę będą bardziej zmęczeni?
No wie pan co, no, na tym etapie zmęczenie... No,
play-off,
na pewno,
mecze
no,
blisko,
pewno,
tak?
Na pewno, ale wie pan, no, to są zawodowi sportowcy, dobrze przygotowani. Akurat o tych czterech ludzi bym się nie martwił, że oni są gdzieś jakoś źle przygotowani czy źle trenują. Tutaj Łukasz na pewno będzie miał troszeczkę ciężej, no bo wiadomo, na nim jest zawsze ta presja większa, tak? Bo on tą piłką gdzieś tam operuje, ale to jego siłami trzeba będzie jakoś, że tak powiem, szafować, może go na dwójkę schować przy Jamesie, może też Alex Fernandez troszeczkę pomoże na tej pozycji, żeby tego Łukasza nie zamęczyć na tej jedynce. I tylko to, bo tam o Adama, czy o Przemka, czy o Filipa, tym bardziej nie martwię się, że im sił zabraknie.
Natomiast spodziewać się, że pierwsza piątka to już nie będzie raczej trzech Polaków?
Raczej, znaczy wie pan, no ja bym tutaj nie chciał wychodzić przed szereg, tak, bo to trenera pierwszego jest akurat rola, wyznaczanie pierwszej piątki i taktyki na mecz, to wydaje mi się, że możemy zacząć trzema i za chwilę może być jakaś zmiana, ale tutaj podejrzewam, że trzeba będzie dwójkami te zmiany robić. Czasami są wymuszone, ale tutaj tym bardziej. Tutaj też, tak jak Łukasz chyba Koszarek gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, rola zawodników obcokrajowców, którzy chcą grać dużo i chcą te minuty czerpać. Każdy by tak chciał, no muszą się tu broić w cierpliwość, że w związku z tym, że ta rotacja będzie troszeczkę zachwiana, to tych minut też troszeczkę dla nich zabraknie.
A czyli rozumiem, że to jest największy problem z Telmetu na dziś przed meczami z Anwilem, czy jednak mimo wszystko znowu wrócimy do dyskusji, które już toczyliśmy dziesiątki prawdopodobnie razy w tym sezonie, czy że my jesteśmy swoim problemem, nasza obrona, koncentracja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo inaczej, gdzie pan widzi największy problem tej drużyny przed meczami z Anwilem, czy wy macie problemy?
Ja tu właśnie przerwę, panie Jacku, z tymi problemami. To jest jedyny nasz problem, czyli ta rotacja. Więcej problemów nie mamy. Idziemy z optymizmem, bo wie pan, tutaj na nas też wszyscy psy wieszali przed meczem z Rosą. Cała Polska w ogóle czekała. Ja to czułem i w wywiadach, i we wszystkich tych komentarzach.
Żeby wam się noga powinęła.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale to tak jest.
Bij mistrza, tak?
Dokładnie tak jest. Tu nie mamy co nad tym płakać, bo tak jest, że każdy liczył, ojej, jak ta Rosa awansuje, to w końcu gdzieś tej zielonej tam utrą tego nosa. I tak jest co roku. No
dzisiaj to samo mi człowiek z Anwilu Włocławek mówił, dokładnie, że wszyscy chcieliby czegoś świeżego, także to takie super, odświeżenie sytuacji.
I super, cieszmy się, że wszyscy chcą tego świeżego, a my mamy swoją misję. O naszych problemach to powiedziałem. Jedyny problem jest nasz, że ta rotacja dziś została lekko zachwiana, co uważam może być naszym plusem. Więcej problemów żadnych nie ma. Niech Anwil się boi. My tam jedziemy wygrać jak nie jeden, to jak nie dwa, to przynajmniej jeden mecz. Zobaczymy, jak oni sobie poradzą. Wiemy, że w tym Pucharze Polski, jak graliśmy, każdy widział, że potrafimy grać i ten Anwil wcale nie jest jakiś taki nie wiadomo jaki straszny. Respektujemy ich, bo grają naprawdę dobrze, ale to my jesteśmy mistrzami na tą chwilę i trudno, żebyśmy się bali, bo jedziemy do jakiejś jaskini lwa lub gdzie. Nie, tak nie jest.
Na słówko o Radomiu, jeszcze wróciliście z niesmakiem trochę, że wszyscy przypisali właściwie wam to, że sędziowie wam mocno pomogli?
Tak, tylko nie wiem, czy każdy, ja akurat mam tą możliwość, że te mecze analizuję krok po kroku i nie chciałbym tutaj się wypowiadać na temat błędów sędziowskich, czy były na korzyść, czy na niekorzyść. Ja tych błędów, jak wszędzie, jak i trenerzy, jak zawodnicy, każdy popełnia te błędy i ja nigdy ani w swojej karierze, ani zawodniczej, ani tym bardziej trenerskiej, nigdy nie przypuszczał, nie dopuszczam myśli, że ktoś coś robi celowo, żeby ktoś komuś coś udowodnić. Nie. Po prostu to jest tak szybka gra, tak kontaktowa, że tych błędów może być dużo w jedną i w drugą stronę. Ja tych błędów widziałem masę, ale nie mam takiego żalu do kogokolwiek o cokolwiek.
No bo pan wygrał teraz, to żalu nie może mieć, tak?
No tak. No, ja nie mówię,
ale oglądał pan i widział pan rzeczywiście, że ta szala przechyliła się w waszą stronę, że więcej gwizdano fauli Rosie, czy nie zauważano fauli Stelmetu?
Nie. Nie, nic takiego nie odczułem. To wie pan co, oczywiście nie będę osobą
obiektywną,
tak? Ale nie ma czegoś takiego. Jak na pewno kurz opadł troszeczkę tej emocje, bo tam i kibice coś tam, to podejrzewam, że i sztab trenerski Rosy Radom, jak sobie spokojnie przeanalizuje ten mecz, to wcale to nie była przyczyna ich porażki w tym meczu. Tych przyczyn trzeba gdzieś tam szukać gdzie indziej, ale to już ich zmartwienie.
To o Anwilu w takim razie, bo pan powiedział o Pucharze Polski. Ja bym chciał o ten mecz ostatni zapytać z Anwilem w lidze, tak? Wygraliście go wyraźnie, tam 70-57 bodajże, o ile dobrze pamiętam. Natomiast o tamtym meczu też różne rzeczy się mówiło, że Anwil chętnie by was wypchnął do góry, żeby się z wami jak najpóźniej spotkać, a odczucie po tamtym spotkaniu Almeidy nie było, czasu nie wziął trener Milicic w ogóle w ostatniej kwarcie. Jak odczucie po tamtym spotkaniu?
Nie mnie to oceniać. Po prostu ten mecz wygraliśmy, my chcieliśmy ten mecz wygrać. To, że styl był nie zadowalający, ale nigdy ten styl nie jest zadowalający, zawsze coś jest do poprawienia. Nie wiem, to już jest sprawa Anwilu. Jeżeli oni tak kalkulowali, jeżeli coś takiego było, co też nie chcę, bo to są jakieś teorie, wie pan, a coś tam ktoś zrobił tak z tymi sędziami, każdy coś gdzieś wymyśli. Nie chcę dopuszczać myśli, że trener Milicic powiedział zawodnikom, słuchajcie, gramy na pół gwizdka, spróbujemy ten mecz powalczyć, nie, w ogóle nawet nie dopuszczam czegoś takiego, bo wiem, że w sporcie takie sytuacje później się odwracają na niekorzyść i nigdy, jeżeli ja bym był trenerem, nigdy bym do takiego czegoś nie dopuścił i nie dopuszczam myśli, że trener Milicic też tak zrobił.
Anwil Włocławek, opowiada się te legendy o defensywie Anwilu, zmiennej, tak, strefa 1-1, kombinowana, czy to jest ich największy atut, walor, czy atak jednak, bo mają Almeidę, bo mają świetnego w defensywie, ale też Hoslaya, który teraz asystuje znakomicie, bo mają Łączyńskiego, bo mają naprawdę fajny, szeroki zespół.
Tak, tak jest, że ta zmienna obrona próbuje wybić przeciwnika z rytmu. Nie jest to jakaś taka, że jakbym obrona nie do przejścia, że bronią nie wiadomo jak. Ja też uważam, że nie jestem zwolennikiem obrony strefowej, ale to nie jest też moja taktyka, tak? Bo ta obrona, gdzie zawsze są dziury, ta obrona też czasami próbuje ukryć jakieś nasze mankamenty obronne i tutaj też trener Milicic gdzieś tych mankamentów troszeczkę ma i gdzieś tą strefą próbuje ukryć. Natomiast no to atak, no z tej obrony, którą zaskakują przeciwnika, idą bardzo szybkie kontry i jest bardzo dużo dobrych zawodników, atletów biegających i oni to bardzo, bardzo lubią grać. Jeżeli to im się zabierze, to już jest troszeczkę zachwiana, że tak powiem, ta ich flow w ataku. Natomiast jeżeli oni chcą, czy znaczy doprowadzą do sytuacji takiej, że oni będą kontrolowali mecz tą zmienną obroną, tą obroną strefową i szybkimi atakami, no to jest ciężko z nimi wygrać. Na pewno przeciwko ich taktyce tej obronnej i szybkiego ataku czy gry w ataku my musimy przedstawić swoją mądrość, doświadczenie i cierpliwość, tak? I jak to będzie wyglądało, no to już przekonamy się w pierwszym meczu w piątek.
A Hosley Almeida to jest duet, który robi wrażenie na trenerze Miłoszewskim?
Oczywiście, to są bardzo dobrzy zawodnicy, ale nie jestem zwolennikiem takich graczy jak oni, takich indywidualności, jednak w takie tytuły jak Mistrzostwo Polski czy medale, no wygrywają zespoły, tak? My też oczywiście mamy dużo indywidualności, to też nie jesteśmy może, nie wiem, jakim monolitem, natomiast tam w Anwilu widać to, przynajmniej może teraz playoff mniej, ale pod koniec sezonu było widać, że tam na pewno nie wszystko też jest bardzo kolorowo, ale to, tak jak mówię, to już jest problem zespołu Anwilu i trenera Milicic.
Trener się spieszy, do dwa pytania jeszcze. Gdyby pan mógł powiedzieć dosłownie, a czym się różni Anwil od Stelmetu, czy Stelmet od Anwilu, tak na szybko?
No to jak powiedziałem, że oni są lepszymi atletami, gdzieś grają tą zmienną obronę, my mamy dużo cierpliwości i więcej doświadczonych zawodników. Taka długa różnica, że oni są bardzo głodni, taki chętni rewanżu za tamten sezon, tak? No bo ten sezon im zupełnie nie wypalił, a byli zdecydowanym faworytem, można powiedzieć, po rundzie zasadniczej. Teraz jest to samo i teraz są bardzo, bardzo, bardzo zdeterminowani. Jeżeli tą determinację im się przerwie, jeżeli coś nie pójdzie po ich myśli, przynajmniej na początku tej serii, spokojnie można ich pokonać.
po Radomiu w drużynie atmosfera jak wygląda? To morale się podniosło w Stelmecie, czy też lekko podcięte skrzydełka może, bo mokro z Bokelati, bo problemy i tak dalej, i tak dalej?
To był jedyny problem, z którym panu już mówiłem, natomiast...
Na ten moment, jak wróciliście, już trzeci trening będziecie, jesteśmy przed trzecim treningiem.
Mamy dwa dni odpoczynku, bo wiadomo, że było troszeczkę pracy, też pracy takie stresujące, bo pod dużą presją byliśmy, ale gdzieś ta presja, że tak powiem, zeszła z chłopaków, poradziliśmy sobie, bo tak jak powiedziałem, cała Polska była przeciwko nam, ale daliśmy radę. Trenujemy normalnie. Wczoraj był naprawdę dobry trening. Dzisiaj mieliśmy do południa wolne. Kto chciał, to mógł porzucać. Teraz jesteśmy przed następnym treningiem. Normalnie się przygotowujemy. Mamy troszeczkę więcej czasu. Spodziewałem się, że te mecze szybciej nastąpią, ale tu jest więcej czasu, więc cierpliwie się przygotowujemy.
Tak mówi Arkadiusz Miłoszewski, jeden z asystentów Andrzeja Urlepa, trenera Stelmetu na IBC Zielona Góra. Anwil Włocławek, Stelmety na ABC Zielona Góra w piątek o 17:45. Mecz numer 1, transmisja telewizyjna, ale też transmisja radiowa, więc do Radia Zielona Góra zapraszam.